radiowo-naukowo.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studiu Agnieszka Dobosz.
Dzień dobry.
Coach i mentor biznesowy, albo mentor i coach biznesowy, jak Państwo wolą, czyli mówić. Dziś będziemy o tym, co istotne w biznesie. I tu dementuję, drodzy Państwo, nie mam na myśli zakładania działalności gospodarczej, broń Boże, bo tu padały takie głosy, że ja się skupiam, idę w tym kierunku. Nie, nie. Tu mówimy ogólnie, jak już Państwo są w tej pracy, są liderami, są szefami, są pracownikami. Na co i w szczególe i jak zwrócić uwagę, jak sobie radzić w sytuacjach niewygodnych. Dziś o tym odrobinę, czyli o emocjach. One są nieodzownym elementem, nieodzowną częścią właściwie tak każdego człowieka. Nie da się ich wyłączać, według mnie. Można sobie próbować radzić, czyli gdzieś tłumić te emocje i to wybrzmiało podczas ostatniego naszego spotkania rzeczywiście, że da się to zrobić i w tych biznesowych spotkaniach w ogóle pewnie nie powinno to mieć miejsca, ale z drugiej strony, no one są integralną częścią życia.
Tak, i można nimi zarządzać.
No można nimi zarządzać oczywiście i zakładam, że są też metody i techniki, które pozwalają się tego nauczyć, tak? I w jakich sytuacjach pozwalać sobie na to, żeby te emocje jednak, no, odrobinę nam towarzyszyły w naszej pracy?
Zacznijmy od tego, że my jako ludzie nie potrafimy nazwać swoich emocji.
No tak, z tym bywa kłopot.
Tak, z tym bywa kłopot. Najczęściej to jest źle albo dobrze. Jestem zły i tak dalej. A tak naprawdę tych emocji mamy całe mnóstwo. Katie Robbs opracowała takie koło emocji, gdzie, nie wiem, około setka czy ponad setka emocji jest, które można nazwać. Zamiast powiedzieć, że jestem szczęśliwy, to mogę być zadowolony, pełen siły, spokojny, optymistyczny, pewny siebie, doceniony, odważny, kreatywny. A my zawsze mówimy, okej, okay, co u ciebie, okej.
Okay. No tak, tylko że ja bym powiedziała, że to jest jakby jedna emocja, która może być nazwana w różny sposób.
Tak, ale my nie umiemy nazywać w ogóle tych emocji. Tylko zawsze określamy źle albo dobrze. Rzadko kiedy zastanawiamy się, czy coś nas frustruje, złości, czy czuję lęk, czy czuję niepewność.
Albo dyskomfort.
Albo dyskomfort.
To są jest, te rzeczy.
A najważniejsze jest nazwać emocję, która mi teraz towarzyszy. I co ona mi daje? Ale nazwanie jej, to jest klucz tego wszystkiego.
No tak, z drugiej strony myślę sobie, że nie jest łatwo nazywać rzeczy po imieniu. Młodszym pokoleniom pewnie łatwiej. Tak sobie wyobrażam. Natomiast pokoleniu 40+, no my ciągle jesteśmy, mam wrażenie, w miejscu, czy wyszliśmy z domów, w których o emocjach rzadko się mówiło.
W ogóle rzadko się mówi o emocjach. Tłumimy te emocje. Przykład, jak rozmawiamy z dziećmi. Dlaczego uderzyłaś koleżankę? Po pierwsze, od razu oskarżamy dziecko, bo używamy dlaczego uderzyłaś. To już jest oskarżenie. Dlaczego ty? Nie z komunikatu ja, tylko dlaczego ty? Zamiast zadać pytanie...
Co się stało?
Nie. Co doprowadziło cię, albo która sytuacja, który moment był powodem uderzenia koleżanki? Co powiedziała koleżanka takiego, co spowodowało, że ją uderzyłaś? Albo co się skłoniło do takiego zachowania? I dajemy dziecku możliwość wypowiedzenia się. A tu dlaczego uderzyłaś? Ona nie wie, bo ona nie potrafi nazwać tej emocji.
I to idzie za nami dalej?
Oczywiście.
No dobrze, ale teraz znowu. Emocje w pracy tak czy nie?
Tak, ale zarządzane.
To znaczy?
To znaczy po pierwsze nazwanie i zatrzymanie się. Na przykład, jeżeli poczułam złość, frustrację i tak dalej, zatrzymuję się, znajduję swojego triggera, żeby dalej nie pójść z tą złością, co wyzwala jeszcze większą złość albo uruchamia taki krótki ląd. Znaleźć ten moment, w którym momencie to się uruchamia.
To też nie jest łatwe i myślę sobie, że ludzie, którzy mają tak zwany krótki ląd właśnie, no im wcale nie jest tak łatwo, nie? W życiu. Chociaż jak rozmawiamy o emocjach, Agnieszka, no z drugiej strony lepiej jest wyrzucić z siebie, niż wrócić z tym do domu.
Tak, ale nie w pracy i nie tak bezpośrednio. Według mnie znaleźć sobie tego triggera naprawdę. Można się zastanowić, w którym momencie zaczynam się gotować, w którym za chwilę puści mi tak zwany wentyl, zrobić stop, wyjść, przeprosić na 2 minuty, poddychać i wrócić. Do rozmowy całkiem się uspokoić. Kobietom zalecam albo mieć bransoletkę, albo jakiś pierścionek, czyli jak jest już ten moment wybuchu, to żeby dotknąć, przypomnieć sobie i wtedy się uspokajam.
Są takie gumki, które noszą panowie na rękach często. Panie rzadziej, z tego co zauważyłam, ale panowie i pstrykają sobie tą gumką właśnie.
To może być to.
To może być to, nie?
I jeszcze też jest bardzo ważne, żeby nie odpowiadać złości. Kiedyś dostałam taką radę, bo też się złościłam i pisałam w złości, ten takie pierwsze. Napisałam, odpowiadałam w złości. Nie, nigdy nie odpowiadamy w złości za pierwsze. pierwszym razem.
Emocje nigdy nie są dobrym doradcą.
Nie. To, co przychodzi nam drugim razem, też nie. Dopiero jak uspokoimy emocje, przemyślimy, za trzecim razem to jest ta odpowiedź, która powinna paść. Mhm. Czyli nie działamy w afekcie od
Czyli
razu.
Nie akcja, reakcja. Mm-mm. No właśnie, a ja tu sobie myślę, że akcja, reakcja czasem jest wskazana. Ta cięta riposta, która się gdzieś tam pojawia momentami. No bo znowu, jest pewnie spora liczba osób, które myślą sobie, że jak im nie odpyszczysz, kolokwialnie mówiąc, na te ataki, które idą w twoją stronę, albo na impertynencje wymyślane pod twoim adresem, to odbierają to jako twoją słabość, albo, nie wiem, nieumiejętność właśnie radzenia sobie w tego typu sytuacjach, no to znowu, jak jest lepiej?
No to iść z komunikatu ja. Czuję się niekomfortowo, jeżeli ktoś na mnie krzyczy, albo ktoś na mnie podnosi głos, albo oskarża mnie bez powodu. To ja powiedzieć, jak ja się czuję. I jeżeli ktoś, albo że słyszę krzyki.
No to jest proste. To pierwsza odpowiedź jest nie podnoś na mnie głosu.
Ale to już jest nie podnoś. To już jest atak. Czyli nie jest komunikat ja. Czuję się niekomfortowo, gdy ktoś na mnie krzyczy. Co możesz z tym zrobić?
A jak padnie komunikat, ale to jest twój problem, a nie mój? Z drugiej strony.
To w ten sposób nie będę rozmawiać. No. To ja w ten sposób nie będę rozmawiać. Idziemy z komunikatu ja. Tu nie podnoś głosu, nie. Nie lubię, to tam czuję się niekomfortowo, jak ktoś na mnie krzyczy.
Ale to wiesz, to trochę jest tak, jakby, tu proszę, żeby państwo mnie źle też nie odebrali, ale bardzo często jest tak, że przeklinamy, podkreślając wagę wypowiedzi czy emocje właśnie, która temu towarzyszy. I tak sobie myślę, że to, o czym mówisz w tej chwili, to jest tak, jakby zamiast tego podkreślenia i tego przekleństwa powiedzieć, kurczę, czuję się niekomfortowo, kurczę.
Ale dlaczego? Bo my jako ludzie jesteśmy nauczeni szczekania, czyli takiego języka szakala. Te krótkie, te właśnie przeklęcia, zrobienie, nie krzycz na mnie, nie podnoś na mnie głosu i tak dalej. Ale powiedzenie tego z komunikatu ja, czyli z komunikatu żyrafy, która dłużej się nad tym zastanawia, co powiedzieć, to inaczej to brzmi.
I taka osoba... Ładne, z komunikatu żyrafy, drodzy państwo. Proszę uprzejmie.
I ta osoba, która dostaje taki komunikat, ona tak naprawdę nie wie, co zrobić. Ona jest wybita z rytmu, bo ty nigdy tak do tej pory nie reagowałaś.
No tak, zawsze ten ląd był krótki.
Ale zatrzymać chwilę. I nazwać, potem się zastanowić, co tak naprawdę sprawiło, że się zezłościłam. Co? Który moment? Który wyraz? Które zdanie? Które zachowanie? Co? I co to dla mnie znaczy? Jakie to będzie miało znaczenie za pół roku? Za miesiąc?
No nie będzie. No nie będzie, drodzy państwo. No dlaczego, to jest jakby oczywiste, nie?
I dlaczego my się wkurzamy? Denerwujemy, złościmy?
No ja sobie myślę, że powodów pewnie znalazłoby się kilka i to sensownych. Wściekamy się na to, że coś nie idzie po naszej myśli, albo że ktoś nie współpracuje z nami tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Albo że zwyczajnie i tak po ludzku mamy dookoła siebie głupich ludzi, z którymi szkoda jest prowadzić pewien dialog, bo właśnie tak na koniec dnia potem okazuje się, że nie warte to było uwagi zachodu. Więc może rzeczywiście zamiast pójść za tą emocją, wtedy spojrzeć na takiego człowieka i powiedzieć, że właściwie to ja sobie życzę nie rozmawiać z tobą więcej.
Można tak powiedzieć.
Proste.
Wrócę do tego, co powiedziałaś, że czasami pracujemy z ludźmi, którzy nie robią to, czego oczekujemy. A to są twoje oczekiwania czy ich obietnice?
Trudno powiedzieć. Ja użyłam określenia oczekiwania, więc pewnie oczekiwania. Obietnice są czymś zupełnie innym, bo jeżeli ktoś się z nami umówił na coś i nie spełnia tych obietnic, to możemy głośno powiedzieć, że nie spełnia może nie oczekiwań, tylko ustaleń, które poczynił.
Dobra.
Bo to już nie są moje oczekiwania, tak? Bo ja mogę sobie wyobrażać, rzeczywiście oczekiwania są czymś zupełnie innym, czyli są moją projekcją i wyobrażeniem na temat tego, jak powinna wyglądać praca. Po prostu i wyłącznie.
Tak.
Nie?
Czyli nie określiłaś tak naprawdę swoich oczekiwań. Ludzie nie spełniają twoich oczekiwań, tylko na co się umówiliście? Czyli ich obietnice.
No jeśli ich nie spełniają, też trzeba to nazwać literalnie.
Tak. Podam ci przykład z dzisiaj. Miałam sesję mentoringową, przyszła do mnie klientka, my pracowałyśmy online i ona powiedziała swoim pracownikom, że przez półtorej godziny będzie zajęta, bo ma sesję mentoringową, że będzie zajęta. I co chwilę ktoś do niej dzwonił na telefonie i tak dalej. No przecież powiedziałam im, że będę zajęta. No ale powiedziałaś im, że by do ciebie nie dzwonili i dali ci te półtorej godziny na sesję mentoringową? No nie, ja myślałam, że oni to zrozumieli. I nie, oni tego nie zrozumieli. Powiedziałaś, że będziesz zajęta i poproś, żeby do ciebie nie dzwonili.
No to ja muszę tu trochę usprawiedliwić panią, bo też bym wpadła na to, że jeżeli ja mówię półtorej godziny jestem zajęta, to dla mnie komunikat jest oczywisty.
Nie, to są twoje oczekiwania.
No właśnie. Jak się tego nauczyć wszystkiego? Jak dojść do tego właśnie, że stawiamy granice albo że mówimy głośno o tym, że ktoś nie spełnia obietnic czy oczekiwań, które zostały wyartykułowane gdzieś tam po drodze?
Ćwiczmy, bo tak naprawdę i ta komunikacja, to wszystko działa jak mięsień. Jeżeli czegoś nie ćwiczymy, to nie będzie to działać albo nie będziemy tego wzmacniać.
Spotkałam się też jakiś czas temu, właściwie rozmawiałam ze znajomą, która opowiadała o tym, o swoich kolegach z pracy. Jednych chwaląc, ona chyba liderem właśnie, czy szefem w firmie i też mówiła o jednej z pań, które z nią pracują. Boże, a ta to jest rozchwiana emocjonalnie. Raz przychodzi uśmiechnięta, raz przychodzi sfoszona, raz zły humor, znowu oczy zaczerwienione. Ja nie umiem i nie wiem, jak rozmawiać z człowiekiem. I czy właśnie z pozycji lidera powinniśmy ingerować i pytać o to, co się stało i jak pomóc, jak wesprzeć?
Tak, ale z komunikatu ja. Ja zauważyłam, że przychodzisz do pracy zdenerwowana trzy razy z rzędu. Nie tam, że ciągle i tak dalej. Nie rozmawiamy o ogólnikach. Tylko trzy dni z rzędu przychodzisz zapłakana. Czy w jakiś sposób możemy ci pomóc, tak? W ten sposób. Ale z tego komunikatu ja. Ja zauważyłam. Nie możemy tego robić, żeby oskarżać jeszcze tą osobę. Dlaczego przychodzisz, co ci się stało i tak dalej. W drugą stronę. Pokazać, że zauważyłam.
Czyli to są niby proste słowa, proste zdania, które zmieniają, że tak powiem, postrzeganie sytuacji.
Tak.
No to już mniej więcej wiemy. Natomiast ja chciałam zapytać jeszcze o stres. Jak sobie radzić ze stresem w pracy? Stres, który towarzyszy wielu branżom, tak? Są takie zawody, w których, no choćby lekarze, którzy mają superwizję też, którzy rozmawiają przy okazji z innymi fachowcami na temat tego, co się dzieje w ich pracy. No ale właśnie, stres, jak sobie z nim radzić? I kiedy szukać pomocy i jak? Jeśli on jest za duży i jest generowany przez czynnik ludzki, a nie przez natłok obowiązków i nasze nieumiejętne gospodarowanie czasem.
I tutaj znowu bym powiedziała, że zastanówmy się, co powoduje to napięcie. Mhm. Co lub kto. I tu jest ta odpowiedź tak naprawdę. I potem zaczyna się praca. Czyli co spowodowało, że się zestresowałam, czułam napięcie i tak dalej.
Da się to wypracować też, rozumiem.
Też da się wypracować, tylko to znowu też trzeba nazwać.
No ale dobrze, no już nazwaliśmy, tak? Wiemy, kto doprowadza nas do sytuacji nerwowych. Jak sobie z tym radzić w pracy?
W pracy? Powiedziałabym, że by się tak samo jak tutaj w przyszłych emocjach zatrzymać, zapytać się siebie, dlaczego to spowodowało aż takie duże napięcie, co mogę zrobić, żeby odpuścić, czy mam na to wpływ, wziąć kilka głębokich oddechów, to naprawdę pomaga. Tak? No i pracować nad wyeliminowaniem tego czynnika stresu.
A jak się nie da?
No co to znaczy się nie da?
No nie ma takiego pociągu, z którego nie da się wysiąść podobno.
No właśnie. Co to znaczy się nie da? Znajdzie się metoda. Jeżeli nie w pracy własnej, to można wypracować zasady współpracy.
Ale to muszą obie strony chcieć.
No muszą obie strony chcieć. I tu właśnie znowu się kłania komunikacja ze poziomu ja, czyli żyrafy.
No bardzo mi się podoba to określenie. Ja nigdy na to nie patrzyłam, ale rzeczywiście coś w tym jest, że jednak człowiek jak ma tę głowę wyżej, to zupełnie z innej perspektywy patrzy na to, co poniżej i u stóp, czyli ten problem, który łatwo jest przejść, po prostu zrobić duży krok i zostawić go za sobą, myśląc o swoich potrzebach.
A tak jeszcze, jak już wychodzimy z pracy, to oczywiście aktywność fizyczna, wyciszenie, medytacja, spacer, bez telefonów, bez bodźców. Coś takiego uspokajającego?
A to się da?
No jeżeli...
Bez bodźców, bez telefonów. My jesteśmy pokoleniem przyklejonym do komórek.
Da się, ale to jest tylko właśnie wewnętrzne postanowienie. Okej, przez godzinę nie zaglądam do komórki. Albo przez 5 minut poleżę na kanapie i będę liczyć do 30, kończy się 30, znowu liczę od 1. To jest bardzo trudne. Nawet 2 minuty jest bardzo trudne. A co dopiero mówić 5 minut? To uspokaja człowieka.
Każdy musi, zakładam, znaleźć metody na siebie.
No właśnie, każdy ma inną. Pozbycie się bodźców. Chwila dla mnie, wyciszenie, zastanowienie się, co mnie zestresowało, dlaczego się zestresowałam, co spowodowało napięcie i jak sobie mogę z tym poradzić.
Nie są to łatwe rzeczy. Rozmowa o emocjach w pracy, no każdego z nas dotykają. Jesteśmy tylko ludźmi. nie jesteśmy maszynami, pracujemy z drugim człowiekiem najczęściej i siłą rzeczy gdzieś dochodzi do pewnych tarć, bo to na tym tle głównie dochodzi do sytuacji nerwowych i tego, że tak reagujemy, a nie inaczej na niewygodne sytuacje nie tylko dla nas, ale także tych osób, które z nami rozmawiają. Ja znalazłam coś takiego, przygotowując się. O wielu rzeczach już powiedziałyśmy. O strategii zarządzania emocjami i stresem. To są tak zwane techniki indywidualne, czyli świadome oddychanie i uważność, ten tak zwany mindfulness. Zarządzanie energią nie tylko czasem, czyli te regularne przerwy co 60-90 minut.
Tak.
Sen, ruch, zdrowe jedzenie i nawodnienie, bo czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie to, że cały dzień pijemy kawę, a nie napijemy się wody, powoduje też napięcia, które dodatkowo w nas powstają. No, zmiana perspektywy, czyli zamiast muszę, wybieram. Czyli to wszystko, co tu już Państwo...
Albo chcę.
Tak, usłyszeli. I traktowanie trudnych sytuacji jako okazji do nauki. To jest też jednym z punktów. Wyznaczanie granic i asertywność, czyli nauka mówienia nie bez poczucia winy, bo to rzeczywiście jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałyśmy.
Nie, ja znowu do asertywności podchodzę inaczej. Mhm. Dla mnie asertywność to jest mówienie nie, ale jednocześnie zadbanie o siebie i odbiorcę.
Czyli nie robimy krzywdy drugiemu człowiekowi, tak? Czyli to nie jest tak, że odmawiamy wykonania polecenia. Drodzy Państwo, to nie o to chodzi, tylko rozmawiamy o tym, że nie wiem, ja tego nie zrobię, bo uważam, że nie wiem, ktoś zrobi to lepiej. Pomyśl, zauważ.
Tak, zapytaj Janka, czy może powiedzieć. Nie mogę w tej chwili ci pomóc, robię swoje zadania. Będę dostępna za pół godziny albo za godzinę. I dopiero mogę usiąść do twojego zadania.
Komunikacja.
Jeżeli chcesz to wcześniej, zapytaj Janka. A jak nie, to poczekaj godzinę. I tu mówisz nie i ładnie zadbasz o siebie, wykonując swoje zadanie i zostawiasz tej osobie możliwość działania.
No i dalej jest oczywiście jasne komunikowanie potrzeb i oczekiwań, techniki relaksacyjne, czyli te krótkie ćwiczenia rozluźniające mięśnie, medytacja, spacer, muzyka, humor, śmiech. To jest rzecz, której w pracy według mnie nie należy się obawiać. I ja sobie też zawsze myślę tak, to jest też moja metoda na to, żeby się wprawić w dobry nastrój, mimo kłopotów, które gdzieś tam mogły się wydarzyć dzień czy dwa wcześniej w pracy. Uśmiechaj się do ludzi, uśmiechaj się do siebie. To zdecydowanie pozytywnie nastraja człowieka. Odbierasz telefon, uśmiechaj się. Naprawdę słychać nastawienie i to, że człowiek się uśmiecha do drugiego człowieka.
Tak, być radosnym. Mhm. Bo my jesteśmy Polacy trochę narodem smutnym. To dużo ludzi nam podkreśla. Uśmiechajmy się do siebie i bądźmy dla siebie mili. Mhm. Bo to w ogóle inne jest podejście.
Ja też tak uważam i myślę sobie, emocje nas nie opuszczają, tak? Emocje z nami są, dzięki emocjom jesteśmy ludźmi. To jakby jest podstawą i rzeczą chyba najważniejszą, że jak je kompletnie wyłączymy, to już nie ma o czym rozmawiać i dyskutować. A natomiast rzeczywiście nauka zarządzania emocjami, jak się okazuje, wcale nie jest taka łatwa i prosta, bo jak Państwo słyszą, są tacy, którzy mają krótki ląd i szybko te cięte riposty idą w drugą stronę, a może rzeczywiście, jak ta Agnieszka mówiła, trzeba z takiej perspektywy żyrafy na parę rzeczy spojrzeć. Czy coś jeszcze jest z takich rzeczy kluczowych, na które warto zwrócić uwagę przy radzeniu sobie ze stresem i emocjami w pracy?
Ja myślę, że na wsparcie i rozmowę. Bo jakby nie było, żeby mieć z kim porozmawiać o tym, co mnie frustruje. Jeżeli nie chcę od razu iść do tej osoby, z którą... Tylko pokazać swoją perspektywę. Wygadać się, ale też, żeby nie obciążać kogoś swoimi problemami. Tylko po prostu, ja chcę się wygadać. Nie chcę żadnej rady, tylko chcę się
wyrzucić z siebie.
Po prostu wyrzucić. Bo czasami wyrzucenie z siebie bardzo dużo daje. Powiedzenie.
No tak. Ja wychodzę z założenia, to też już tu padło, że nie ma takiego pociągu, z którego nie da się wysiąść, tak? Czyli jeżeli, zresztą wielokrotnie też z ekspertami tu na antenie mówiliśmy o tym, że czasem warto jest przegadać temat, wyrzucić go z siebie, bo wtedy problem staje się relatywnie mniejszy, łatwiejszy do pokonania, a nasz stres zdecydowanie opada i wtedy też z innej perspektywy podchodzimy do kłopotu, który nas spotkał.
Ale zanim zaczniemy z taką osobą rozmawiać, wyrzucać siebie, ja bym powiedziała taki, że trzeba jej dać jasny komunikat. Ja nie chcę od ciebie żadnej rady. Nie chcę, żebyś mi cokolwiek wskazywała. Ja się chcę tylko wygadać.
Muszę to z siebie wypluć.
Po prostu. I tyle.
Mamy nad czym pracować chyba wszyscy. Życzliwość, radość, uśmiech. Od dziś, a właściwie od rana spróbujcie z takim nastawieniem do pracy. Jeśli proszę mi wierzyć, że sporo rzeczy uda się poukładać mimo wszystko, nawet jeśli gdzieś stres państwa ten roboczy dogania. A jak już jest, jak już się pojawia, to znajdźcie przyczyny, nazywajcie emocje po imieniu. Nie bójcie się, one nie gryzą. A łatwiej jest wtedy z komunikacją, łatwiej jest stawiać granice i zadbać przede wszystkim o swój dobrostan. Takie ładne słowo,
które... Tak, pięknie podsumowałaś naszą rozmowę, Jasiu.
Agnieszka Dobosz, państwa i moim gościem, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.